Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Dzień dobry, Jacek Białogłowy, witam serdecznie. Rzut za trzy, Stelmet na BC Zielona Góra pokonuje Trefl Sopot 93-75. To jest wynik wczorajszego spotkania naszej drużyny w hali CRS. Stelmet jest liderem polskiej ligi koszykówki. No i w Polsce wygląda oczywiście bardzo dobrze po dotychczasowych spotkaniach, chociaż oczywiście gdzieś tam znaki zapytania, o których moglibyśmy dyskutować. Natomiast podsumujmy najpierw wczorajsze spotkanie, a dyskutować o poszczególnych zawodnikach będziemy za momencik. Igor Jowowicz podsumowuje mecz, który zaczął się od lekko niepewnej postawy Stelmetu. Wydawało nam się nawet, że Stelmet jest albo jeszcze zmęczony po Krasnojarsku, po porażce z Jenisejem, albo rozpamiętują nasi zawodnicy tamtą porażkę. No ale po 5-7 minutach już zaczął się odjazd. Świetnie Michał Sokołowski, Gabe DeVoe, cudowne wejście na parkiet, 3 trójki z rzędu, w ogóle cały mecz znakomity. No i ci dwaj panowie dali impuls drużynie. Potem jeszcze Filip Matczak, który jedną kwartę skończył trójką, drugą kwartę zaczął również rzutem za 3 punkty. Wszystko to od pewnego momentu zaczęło iść świetnie, 26 punktów przewagi w pewnej chwili. Na przełomie trzeciej i czwartej kwarty zjazd Stelmetu. Schodzą goście na 11 punktów straty, no ale potem wszystko wraca do normy. Wygrywamy. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że to był dla nas ważny mecz po tym przegranym meczu w Krasnojarsku i po długiej i trudnej podróży z Krasnojarska. Dochodzimy ciągle do siebie w ogóle, ale to, co chcieliśmy dzisiaj zrobić, to się po prostu udało. Zagraliśmy dobrą zespołową koszykówkę, dobrze podeszliśmy do obrony już od początku meczu. Każdy, kto wchodził na parkiet, dodał coś do ostatecznego naszego sukcesu. No i to była dla nas ważna wygrana. Wiedzieliśmy natomiast, że Trefl po zmianie trenera może mieć nową motywację i że będzie próbował tutaj u nas po prostu nie przegrać. To taki zmiana trenera to jest zawsze nowy impuls dla drużyny. To mogło być dla nas niebezpieczne, ale tak jak mówiłem, dobrze wykonaliśmy swoją robotę i wygraliśmy. A teraz posłuchamy sobie ekipy naszych przeciwników. Na konferencji prasowej byli Paweł Leończyk, skrzydłowy gości, i Krzysztof Roszyk, najprawdopodobniej tymczasowy trener Trefla Sopot.
Dobry wieczór, gratulacje dla Stelmetu. Jedna rzecz tutaj jakby w tym meczu, nie mówię, że przeważyła, ale jeden istotny element, punkty szybkiego ataku, 36 punktów Stelmetu, to jest po prostu, daliśmy im zdobyć 36 punktów z kontry. Tak się nie da wygrać meczu, nie da się rywalizować, więc ciężko nam było, jakby początek mieliśmy z meczu niezły, później straty proste i właśnie te punkty z kontry, tak naprawdę cały czas, kiedy gdzieś troszeczkę się zbliżaliśmy na 10, 12, 8 punktów, to Stelmet robił 3 z rzędu kontry proste po naszych stratach albo po prostu... No, bardzo dobrze to egzekwowali, nie mieliśmy jakby szans w ogóle się zbliżyć bardziej do nich.
No niestety koszykówka to jest gra, która polega na tym, że trzeba grać po obu stronach boiska. My dzisiaj chcieliśmy przerzucić Stelmet, graliśmy tylko po jednej stronie boiska i zapomnieliśmy o tym, że jest coś takiego jak obrona i powrót do obrony. I Stelmet strasznie to obnażył, zdobywając 36 punktów. Także nasza nonszalancja gdzieś w obronie, w ataku, dość proste błędy, niewymuszone, też były przyczyną, że 20 strat to też jest dużo, jeżeli gra się z takim zespołem i chce się nawiązać jakąkolwiek walkę. Wszystko się liczy, a my dzisiaj pomogliśmy Stelmetowi. Tak naprawdę nie stwarzyliśmy żadnego zagrożenia dla nich poza tym początkiem meczu, gdzie jakby ta egzekucja i ta gra wyglądała poprawnie. Później z każdą minutą ta przewaga rosła i zasłużenie wygrał Stelmet.
Wracamy do naszego trenera, do Igora Jowowicza. Na konferencji prasowej był podpytywany o postawę Gabe DeVoe.
Excellent performance.
Znakomity występ, jestem szczęśliwy razem z nim, a trzeba cały czas podkreślać, jak trudna jest dla niego gra w Europie i w polskiej lidze, jak trudno przystosować się do zasad, jak trudno znaleźć mu się w naszej rotacji. Czasami ja się do tego przyczyniam, wybijam go z rytmu, bo na przykład mamy problem z faulami, muszę wpuścić innego zawodnika, Gabe musi wtedy zejść. Dzisiaj grał znakomicie, był cały czas w gazie, grał intensywnie i zespół pracował dla niego. Na przykład Łukasz na początku dał mu kilka piłek, miał otwarte rzuty i to zbudowało jego pewność siebie i wtedy jest wszystko łatwiejsze.
At the beginning of the game, give him confidence, find him open shots and then everything was easier.
A co powiedział sam Gabe Devol, bohater spotkania? No, naprawdę zagrał bohatersko, choć można by powiedzieć, że mieliśmy zawodnika, który miał równie znakomite statystyki, bo Darko Planinic zdobył 16 punktów, miał 10 zbiórek, jego Ewal to 25, natomiast Gabe Devol wczoraj 24 punkty, jedna zbiórka, 3 asysty, Ewal 22. Posłuchajmy tego młodego Amerykanina, co mówił o tym spotkaniu i w ogóle o tym, jak czuje się w tej polskiej lidze w Europie, co dla niego jest w ogóle najtrudniejsze. Tak, to był świetny występ, świetny wieczór. Wyszliśmy agresywnie już w pierwszej połowie, dobrze graliśmy w obronie, z tego było sporo punktów i wykonaliśmy dobrze pracę. Dla mnie to był najlepszy występ w Stelmecie. Wyszedłem na parkiet z agresją, energią, trafiłem pierwsze rzuty. Koledzy mnie szukali, rzuty miałem otwarte i mecz się zaczął dla mnie świetnie i to sprawiło, że potem było łatwiej. Jak na początku zaczęło wpadać, wiedziałem, że to będzie mój wieczór. Co jest dla mnie trudne? Właściwie wszystko. Sposób życia tutaj, zasady. Poza tym musiałem sobie się zaadaptować do nowej roli. Ta jest inna niż w Stanach. Tam byłem graczem, o którym mówi się go to guy, wiesz, w końcówkach, najważniejszych momentach piłka szła do mnie. Tutaj jest dużo mniej minut. Wchodzę z ławki i muszę się do tego praktycznie codziennie po prostu przyzwyczajać. No i tak mówi Gabe Devol, bohater wczorajszego spotkania. A teraz posłuchajmy innych bohaterów naszej ekipy. No, może wczoraj bohaterskiego meczu Przemysław Zamojski nie zagrał, bo zdobył tylko 2 punkty. To chyba trzeba nawet powiedzieć, był jego słabszy mecz. Spadł za 5 fauli wczoraj. Natomiast posłuchajcie, co nam mówił o tym meczu. Co natomiast również powiedział nam o powrocie z Krasnojarska, bo jeszcze Jakub Lesiński, który rozmawiał z panem Przemysławem, do tego nawiązał.
Przemysław Zamojski, z Telemetyna, ABC Zielona Góra. Panie Przemku, jak podróż na Syberię, jak wspomnienia, jak wrażenia?
Długa przede wszystkim, no, troszeczkę nie po naszej myśli. W pierwszą stronę nam się przedłużyła dużo podróż i nie zdążyliśmy na jeden samolot. No, ciężkie na pewno warunki do grania. Myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Tych dużo wyjazdów będzie jeszcze w tym sezonie, trochę krótszych na pewno, ale musimy być na to gotowi.
To jeszcze czyś tam dzisiaj było czuć w nogach tą całą podróż?
No, dzisiaj może już nie, ale na pewno po wylądowaniu i od razu na drugi dzień mecz, to jednak się odczuwało tą zmianę. Później po powrocie też mieliśmy chwilę, żeby jeszcze tutaj wypocząć. Na drugi dzień wznowiliśmy treningi i już teraz jest okej.
Okay. O tym dzisiejszym meczu pana opinia?
Dobre zwycięstwo. Tak jak sobie zakładaliśmy, chcieliśmy po prostu wygrać. Udało się, wszyscy pograli, także cieszymy się, że jest duża rotacja, że każdy dostaje minuty i tak powinniśmy grać. Wiadomo, że jeszcze mieliśmy pewne momenty, gdzie mogliśmy troszeczkę utrzymać lepszą koncentrację. Myślę, że ten wynik by jeszcze był bardziej korzystny dla nas, ale trzeba brać to, co daje przeciwnik. Dzisiaj spokojne zwycięstwo i cieszymy się.
Tak właściwie pan, tylko na początku jakieś takie większe problemy były, a później już jakoś już poszło, jak to się mówi, tak?
Dokładnie. Te pierwsze minuty otwarcie meczu z naszej strony może nie było takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale jest okej. Zwycięstwo na sam koniec. Teraz bardzo ciężki przeciwnik. Idziemy do Sankt Petersburga i będziemy gotowi na to spotkanie.
Po tym treflu troszeczkę więcej się mimo wszystko spodziewaliście?
Na pewno nie grają na miarę swoich możliwości. Personalnie nie mają złego składu. Ten początek sezonu troszeczkę jest dla nich nieudany. W przedsezonowych meczach pokazywali zupełnie inną koszykówkę, praktycznie ogrywali każdego rywala i myślałem, że będą lepiej się spisywali na początku tych rozgrywek, ale ja myślę, że ich gra jeszcze ulegnie poprawie i będą grali dużo lepszą koszykówkę.
Wy jakoś zwracaliście szczególnie uwagę na to, że tam jest zmiana trenera, że to może być jakiś taki, jak to się mówi, zawsze impuls dla tego zespołu?
To zawsze jest jakiś taki element, gdzie zawodnicy jeszcze bardziej są zmotywowani, chcą się pokazać przed nowym trenerem, ale przede wszystkim wiedzieliśmy, że gracze obwodowi to u nich główny atut, stanowią ich sile i to chcieliśmy zatrzymać przede wszystkim graczy z Ameryki, Taylora i całą resztę.
To o tym najbliższym rywalu jeszcze pana opinia, bo pewnie jeszcze będziecie sobie dokładnie analizować, a tak na razie co pan wie o tym Zenicie?
No, szeroki skład mają na pewno. Teraz Brandon Jennings chyba tam od nich odszedł jakoś w ostatnich dniach, ale mimo tego i tak personalnie są bardzo mocną drużyną i no, musimy zagrać na maksimum naszych możliwości, jeżeli my chcemy się pokusić o niespodziankę i wyjazdowe zwycięstwo.
No szkoda tych ostatnich porażek w VTB, prawda?
No szkoda, przede wszystkim tej w Tallinie. Myślę, że tam jednak wydawało mi się, że byliśmy lepszym zespołem w przykroju całego meczu. Niestety na sam koniec kilka niefortunnych akcji przegraliśmy to spotkanie, ale musimy wyciągać wnioski i już tych błędów nie popełniać.
A teraz bierzemy na tapetę Łukasza Koszarka, kapitan Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Głównie będzie mówił nam o kadrze, choć zaczniemy oczywiście od wczorajszego spotkania. Natomiast wraca do polskiej reprezentacji, jak pamiętamy, jakiś czas temu zawiesił swój udział w meczach reprezentacji Polski. Mówił, że po prostu na jakiś czas musi odpocząć, nie wiadomo czy wróci, no ale w związku z problemami Kamila Łączyńskiego, który zastąpił Koszarka w kadrze i grał bardzo dobrze w tej kadrze, w związku z tymi problemami Koszarek jednak wraca. Mamy w perspektywie 4 spotkania naszej reprezentacji. Spotkanie z Holandią i z Włochami teraz w nadchodzącym okienku reprezentacyjnym i mamy też gdzieś na horyzoncie możliwy awans do finałów Mistrzostw Świata w Chinach, więc rozmawiamy z Łukaszem Koszarkiem o tym jego powrocie do kadry, a na samo zakończenie jeszcze powie nam Łukasz Koszarek, co sądzi o Łukaszu Kolędzie. To jest człowiek obwołany wielkim talentem polskiej koszykówki. On miałby być de facto takim następcą Łukasza Koszarka. Wczoraj panowie na parkiecie spotkali się oko w oko.
Dzisiejszy mecz właściwie taki łatwy i przyjemny i do zapomnienia szybkiego?
Nie był łatwy i przyjemny. Trzeba zawsze wyjść i grać. Natomiast taka może się udzieliła senna atmosfera, bo prowadziliśmy dużo w trzeciej kwarcie i wszyscy myśleli, że jest koniec, a okazało się, że rywale zeszli i trzeba było dalej grać.
My tak trochę myśleliśmy, że na początku wspominacie jeszcze Krasnojarsko. Ten początek też był taki odrobineczkę niepewny chyba, co?
No na pewno mamy ten problem z obroną, żeby po prostu w każdym meczu musimy zacząć agresywnie i zacząć z faulami. I tu musimy na pewno dużo lepiej, bo w sumie te początki mamy słabe.
Ta długa rozmowa z trenerem Jałowiczem teraz to o obronie, o początkach,
nie,
o meczach,
o życiu,
czy o sprawach organizacyjnych?
O życiu.
Tak długo rozmawiacie z trenerem o życiu, to tak. Niezłe stosunki macie.
O życiu innych też rozmawialiśmy, więc wymieniliśmy się różnymi sytuacjami, pomysłami w jednym celu, żeby po prostu drużyna grała lepiej, bo w polskiej lidze nie zawodzimy, a w tym VTB, oczywiście tam VTB jest długi sezon, naszym celem jest ciągle playoff i nie zapominajmy tego, to nie jest tak, że my tam naszym celem jest tam, nie wiem, pierwsza czwórka, na razie jest awans do playoff, no i jeszcze długa droga, więc niestety takie mecze jak ostatnio nie powinny się nam przytrafiać. I to na pewno było takie bolesne doświadczenie.
Ale czy pan się zgodzi z taką tezą po tych pierwszych meczach, że tak naprawdę jesteście w stanie tam play-offu ugrać? Bo tak naprawdę jest ten CUP, CSKA, Chimki, Lokomotiv Kubań. Reszta ma się wrażenie, nawet ten Krasnojarsk ostatnio jest mniej więcej na waszym poziomie, zaryzykuje takie stwierdzenie.
No tak, plus minus to jest podobny poziom. No może niektórzy są troszeczkę lepsi, inni troszeczkę gorsi. Dlatego w każdym meczu z tymi potencjalnie równymi drużynami trzeba walczyć i te zwycięstwa. Raz wygraliśmy u siebie z Niżnym, 2 razy na wyjeździe wygraliśmy. No, przegraliśmy, to znaczy szczególnie boli ten mecz z Kalebem.
No, ta końcówka, nie?
Ta końcówka, i tyle. No. Także uczymy się też tej ligi, bo mało czasu na treningi, ale to żadne nie powinny być wymówki.
To czego nam brakuje właściwie, żeby takie końcówki z Kalebem wygrywać? Czy to jednostkowe mecze musielibyśmy rozkładać, czy widzi pan jakąś zasadę tego zespołu?
Znaczy zasada jest taka, że czasami po prostu za mało pomagamy sobie w obronie i ta obrona jest dziurawa. I tak jak nie widać tego w polskiej lidze, bo wtedy nas atak broni, tak w tej lidze VTB jednak dużo trudniej się rzuca punkty niż tutaj i później tą obroną możemy po prostu trzymać wynik, kiedy atak nie idzie.
Czy tej drużynie przydałyby się zmiany, żeby w VTB mocniej zaistnieć?
Nie, myślę, że nie. My jesteśmy dobrze, mamy dobrze już też. Może zajmijmy się zawodnikami, którzy tu są, postarajmy się ich jakby przygotować lepiej do gry, po pierwsze, po drugie dopieścić, a później myślmy o jakichś wzmocnieniach.
Słuchaj, pan o kadrze powie, bo jednak jest powrót do kadry Koszarka, Chiny tam zapachniały, to wraca Koszarek, tak?
Nie, problemy Kamila Łączyńskiego ze zdrowiem i taka pomoc, także jak wiadomo, że ojczyźnie się nigdy nie powinno odmawiać, to nigdy.
Kto pana przekonał właściwie? Mike Taylor? Czy słyszałem takie oficjalnie, że Suzuki coś tam pomagało, czy nie? To nieprawda?
Nie. Suzuki nie pomagało. Myślę, że zaangażował się na pewno trener Mike Taylor z prezesem też bahańskim. Parę słów zamieniłem z Walterem Jeklinem, także to pracownicy związku, więc. No tak.
Zresztą nie chcę, ale muszę, czy ochoty pan nabrał po jakimś czasie?
Nie. No, bardzo blisko jest awansu do Mistrzostw Świata, obojętnie czy bym pojechał, czy nie, więc nawet dla polskiej koszykówki to byłaby wielka sprawa.
A niech pan powie, co się Łukaszu Holendzie. Młody Wilczek i Stary Lis dzisiaj się spotkali, tak?
Tak, na pewno ma duży talent ofensywny, potrafi panować nad piłką, potrafi rzucić do kosza, więc ze zdobywaniem punktów nie ma problemu, co jest super sprawą. Na pewno duży ma problem jak na razie z kontrolą tempa gry, z ustawianiem kolegów i z taką, jakby całą, można powiedzieć, pilnowaniem tego, co powinno się grać, więc tu na tym polu musi się poprawić, natomiast no, na pewno tą umiejętność zdobywania punktów ma i to w tej dzisiejszej koszykówce jest bardzo, bardzo ważne.
Jest na takim poziomie jak pan wtedy, kiedy był w tym wieku?
Ja myślę, że byłem innym zawodnikiem, w sensie ja jednak bardziej organizowałem grę, byłem trochę gorszy, jeśli chodzi o
rzut.
No, takie zdobywanie punktów. Ale myślę, że trochę lepszy miałem przegląd pola.
A teraz posłuchajmy rozmowy z Filipem Matczakiem. Fifi wrócił oczywiście do składu i będziemy teraz mieli rozmowę właśnie z Matczakiem. Zaczynamy od jego zdrowia. Czy już wszystko w porządku? No chyba tak, bo tak jak wczoraj wszedł z taką energią w mecz, no to było coś pięknego.
Zdecydowanie lepiej jak było. Cieszę się, że już mogę wrócić na boisko. To jest dla mnie najważniejsze. No i wiadomo, teraz nadal potrzeba czasu, żeby to brnęło w tym jak najbardziej dobrym kierunku, ale już teraz jestem pozytywnej myśli i bardzo się cieszę z tego powodu.
A teraz po meczu plecy jeszcze trochę bolą?
Taki mały jakiś tam dyskomfort, ale to nie jest teraz istotne. Trzeba robić swoje. Jestem w takim stopniu gotowy do grania, że mogę być na boisku i to jest dla mnie najważniejsze.
Jakieś leki przeciwbólowe trzeba przed meczem zaaplikować, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało?
Nie trzeba. Jestem twardziel.
Do meczu ogólnie wygrana? Chyba łatwa wygrana mimo wszystko.
A może tak to wyglądało, ale no jakiś tam początek spotkania nie taki jakby się chciało. Później jakiś tam fragment w drugiej połowie, który też był takim momentem, gdzie traf nas tam trochę dogonił i było trzeba reagować. Ale suma summarum wygrane spotkanie. Wynik też mówi za siebie i można powiedzieć, że wyglądało to na łatwe spotkanie, ale było trzeba po prostu grać i tak dobrą koszykówkę.
Trochę cię ostatnio ominęło, to teraz do Rosji z radością lecisz?
No, minęło mnie sporo, że tak powiem. Nie spodziewałem się tego. Cieszę się, że już jestem z drużyną i to jest dla mnie najważniejsze, bo tego brakuje. No, nie ma się co oszukiwać. I chcę się być na tym boisku, grać w koszykówkę, być w tej ekipie i czerpać z tego wszystkiego jak najwięcej.
Jak mówimy o kolejnym wylocie z Telmetu do Rosji, no to powiedzmy, że już jutro rano o 7 rano wyjeżdża z Telmet spod hali CRS, jedzie na lotnisko i leci do Sankt Petersburga na kolejne spotkanie w lidze VTB. No, faworytem to my tam w meczu z tym Zenitem nie jesteśmy. W Zenicie wielkie nazwiska, choć ostatnio odszedł Brandon Jennings, świetny, znakomity zawodnik z przeszłością w NBA, a odszedł po tym, jak po spotkaniu Zenitu Sankt Petersburg z Partizanem Belgrad napisał na Twitterze, że więcej nie zagra w drużynie, w której gra syn trenera. Bo tam jest trenerem Wasilii Karasiew, a Siergiej Karasiew, jego syn, gra w drużynie Sankt Petersburga. Zenit wygrał to spotkanie z Partizanem, a Brandon Jennings się zdenerwował, napisał na Twitterze, co napisał, i zwolniła go drużyna rosyjska. A co Igor Jovovich mówi przed tym spotkaniem? Bo wczoraj został zapytany o ten Zenit Sankt Petersburg, o to, jak widzi tego rywala, bardzo trudnego. No to posłuchajcie teraz właśnie nasz szkoleniowiec. To jest zespół o bardzo wysokim budżecie. Wiadomo, że w składzie mieli jedną z największych, może największą gwiazdę VTB Jenningsa, który teraz od nich odszedł, ale ciągle mają wielu dobrych zawodników. Najlepszego gracza Ligi Niemieckiej z zeszłego roku Filipa Skraba, jest tam Simonowicz, jest Gal Mekel. To są świetni gracze. Może Zenit nie gra w tej chwili tak, jakby chciał, jak się tego od niego oczekuje, natomiast i tak to silna drużyna. Zespołowi mówię, że po prostu musimy wychodzić na parkiet i próbować być konkurencyjni wobec takich drużyn. Żeby to zrobić, trzeba być od pierwszej minuty zdeterminowanym, przede wszystkim w obronie. Będzie trudno, trudny ten mecz dla nas, ale zobaczymy, co się stanie. Natomiast na pewno to oni są faworytem. Dobrze, to teraz wracamy do naszych polskich zawodników. I będzie zawodnik, który cierpi najbardziej w Stelmecie. I to nie mówię, że cierpi fizycznie, ale cierpi przede wszystkim chyba psychicznie. Jarosław Mokros, o nim mowa od początku sezonu. Kibice dopytują o niego, my dziennikarze dopytujemy o niego. Ja już kilkakrotnie pytałem trenera Igora Jowowicza. Ostatnio tak pół żartem, pół serio trochę stwierdził na konferencji prasowej, że pomyśli o tym, żeby wpuścić Jarosława Mokrosa przy wysokim prowadzeniu w którymś z kolejnych meczów. Na stronie internetowej kilka dni temu ukazał się wywiad z Igorem Jowowiczem, który powiedział tak, odpowiadając na pytanie, dlaczego gra tak mało albo wcale Jarosław Mokros. Mamy przed nim czterech podkoszowych w rotacji. Przeciwko Kalewowi Tallinn korzystaliśmy więcej z Żeli Kosakicza i Borysa Sawowicza. Wcześniej z Arką Gdynia obaj zagrali bardzo dobrze. Powiedziałem Jarkowi, że musi wykorzystywać każdą sytuację, gdy któremuś z nich przydarzy się słabszy występ. I on to zrobił w meczu przeciwko VTB, przeciwko Startowi Lublin. Nie zrobił tego przeciwko Stali Ostrów Wielkopolski. Takie jest życie. Tak mówi Igor Jowowicz. Wszyscy właściwie zastanawiają się tutaj w środowisku koszykarskim, dlaczego jednak aż tak mało gra Jarosław Mokros. Czemu trener nie wykorzystuje zawodnika, który zawsze jest wielkim walczakiem, daje dużo energii drużynie. No problem w tej chwili z Mokrosem jest taki, że on bardzo mało gra, bardzo dużo siedzi na ławce, kiedy wychodzi na parkiet na kilka chwil, popełnia błąd, jeden, drugi, trzeci, sadza go trener na ławce rezerwowych, Mokros siedzi podłamany, potem już nie wchodzi właściwie, bo popełnił błędy, trener uznaje, że więcej nie warto go wpuścić. No i mamy sfrustrowanego zawodnika, mamy zawodnika, który jest w rotacji, a jakby go nie było. Żal Jarosława Mokrosa, zapytałem go wczoraj o tą sytuację. Zaczęliśmy króciutko o meczu, ale potem więcej poświęciliśmy temu, co się dzieje w tej chwili z nim.
Jarosław Mokros, jak dzisiaj jest o czym rozmawiać właściwie, czy meczyk pod waszą kontrolą od tam 5-6 minuty?
No myślę, że jak pan mówi, no na szczęście mecz był pod naszą kontrolą. Była koncentracja, była obrona i zaangażowanie i to się przełożyło na mecz, wykorzystaliśmy po prostu dzisiaj kłopoty trafia support.
Wychodzi pan na parkiet, kibice owacyjnie witają Jarosława Mokrosa, jakby chcieli dać trenerowi coś do myślenia, mam takie wrażenie.
Tak, przede wszystkim chciałem bardzo podziękować kibicom, bo to już nie jest pierwszy mecz, kiedy wychodzę tutaj u nas w Zielonej Górze i czuję super wsparcie ze strony kibiców, to bardzo miłe, na pewno bardzo dobrze wspominał. Dziękuję im raz jeszcze, a to co robi trener, to nie ma to wpływu niestety. Ja jestem na ławce i jestem gotowy do gry, a jak jest, to jest ciężko.
Jakiś taki pan właśnie widzę, że rozgoryczony właściwie. Tak, a pan wie właściwie, co się dzieje? Dlaczego?
Wie pan, co to rozgoryczony. No, staram się jakoś trzymać głowę do góry, tak, ale szczerze przyznam, że troszkę ta radość gdzieś ucieka z koszykówki, bo mówię, chciałbym być tak w tym, razem z chłopakami ze wszystkimi i brać udział w każdych zwycięstwach, każdych porażkach i nie czuję się zbyt dobrze tak w ogonie i taka moja szczera wypowiedź.
Powiedział trener szczerze, natomiast, że powiedział panu, że czekaj na moment, aż Sawowicz i Sakicz zagrają słabiej, to ty wtedy być może wskoczysz do składu. To rozumiem, że panowie to sobie ustaliliście.
No nie chcę komentować naprawdę słów trenera. Ja mówię, ja jestem gotowy i trenuję ciężko i mocno, mogę każdego zapewnić, żadnych problemów nie mam.
No, także... Nawet widzę, że jak przychodzi przed meczem, witacie się, dzień dobry, hej, hej, żadnych tam nie ma. Jeden obrażony, drugi nie odzywa się.
No, nie mogę być obrażony, ani trener, ani jesteśmy profesjonalistami. Jeżeli trener, nie wiem, nie widzi mnie w składzie, czy coś w tym stylu, to mam nadzieję, że podejdzie w końcu i mi to powie. Ale jak będzie, no nie wiem, no zobaczymy, co będzie dalej. Na razie...
Czyli pan czeka po prostu, tak? Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, zaczął pan wykonywać ruchy pod tytułem, słuchajcie, jak tak jest, to może ja odejdę.
Nie, żadnych ruchów nie wykonuję. Dzisiajśmy wygrali mecz i nie ma teraz co za bardzo grzebać w tym, czy grałem, czy nie grałem i myślę, że wszyscy mogą być zadowoleni z kibiców, trenerzy i zrobiliśmy dobrą robotę i tyle.
Jarosław Mokros, zawodnik, który myślę, że może dać dużo Stelmetowi. Igor Jołowicz natomiast na razie z niego korzysta minimalnie. Zobaczymy, co będzie dalej się działo. Natomiast przy tym trudnym, ciężkim kalendarzu i bardzo długim sezonie w dwóch ligach myślę, że ten Mokros po prostu powinien dostawać więcej czasu, bo w pewnym momencie może być bardzo, bardzo przydatny, dokładnie w związku ze zmęczeniem drużyny. Co teraz? A teraz jeszcze Arkadiusz Miłoszewski na samo zakończenie. To jest asystent trenera kadry Mike'a Taylora i on poleci razem z trójką naszych zawodników, Michałem Sokołowskim, Łukaszem Tomaszem Koszarkiem i Adamem Chrycaniukiem na kadrę w najbliższych dniach. Teraz będziemy mieli 24 listopada w Sankt Petersburgu mecz z Zenitem. Potem zaczyna się okienko reprezentacyjne i 29 listopada Polska gra z Holandią na wyjeździe, a 2 grudnia u siebie z Włochami. Nasza reprezentacja jest blisko awansu do Mistrzostw Świata. Czy awansuje? Pożyjemy. Zobaczymy. Trzeba wygrywać mecze po prostu, żeby awansować. Arkadiusz Miłoszewski mówi nam o Holendrach, o Włochach, o tym wylocie, o tym, że Stelmet ucierpi jednak na tym, bo bez 3 zawodników będzie przez kilkanaście dni trener Igor Jowowicz i w treningu zgrywanie drużyny bez podstawowych zawodników, to na pewno jest problem.
Za moment okienko reprezentacyjne. Pan zniknie. Zniknie 3 zawodników Stelmetu, a najpierw o Koszarka. No muszę zapytać, kto przekonał Łukasza Koszarka do tego, żeby wrócił do reprezentacji? Czy Łukasz Koszarek poczuł te Chiny jednak gdzieś pod skórą?
Wie pan, co, nawet nie było czasu, bo te mecze lecą jeden po drugim ligowe, spytać Łukasza tak bezpośrednio. Szczerze powiem, dowiedziałem się gdzieś z tego ogłoszenia składu, bo dostałem maila, kto został powołany, że 12 zawodników. Zobaczyłem, że Łukasz. Nawet napisałem do Łukasza taką wiadomość, o, że gratuluję, nie wiedziałem, że jedziesz. To on mi tak odpowiedział troszeczkę, jak to Łukasz, żartobliwie coś. Nie, nic nie wiem. Nikt do mnie nie dzwonił, no wiemy, że teraz wiemy na pewno, że Łukasz jedzie, bo nawet pytał mnie, jak jadę, czym jadę i że ze mną pojedzie. Kto go namówił? Trener Taylor prawdopodobnie. Z tego, co wiem, to też prezes Polskiego Związku Koszykówki Bachański dzwonił do Łukasza osobiście, rozmawiał z nim. Nie wiem, jakimi argumentami go przekonał, ale go przekonał. Być może Łukasz może zobaczył, że po tym zwycięstwie z Chorwacją jest szansa, bo jest, tak jak powiedziałem, że te drzwi się troszkę otworzyły, żeby awansować na te Mistrzostwa Świata. Pewnie Łukasz też skalkulował, że mogą być to ostatnie mistrzostwa, czy ostatnia szansa na
jedyne właściwie jedyne, i ostatnie.
Tak, bo z tego co wiem, to ostatnio gdzieś tam graliśmy
50 lat temu?
W 60, tak, w którym 60, nie wiem dokładnie którym, ale no tak bardzo, bardzo dawno temu i ta szansa się nadarza i może Łukasz się doszedł do wniosku, że przy tych problemach, które mamy, bo wiemy, że Kamil Łączyński gra z kontuzją i nie będzie go na tej kadrze. Ten następnym jest Łukasz Koszarek, czy następnym, pierwszym był Łukasz Koszarek i no jedzie. Miejmy nadzieję, że pomoże nam w tym awansie.
Powiedział mi pan przed meczem, że Holandia rozpracowuje, tak?
Znaczy ja rozpracowuję zawodników, tak? Bo odpowiadam w reprezentacji za scouting zawodników i tutaj gdzieś już jestem po analizie 4 meczów zawodników holenderskich.
Generalnie jak się słyszy Holandia, to człowiekowi się wydaje, Holandia, spokojne zwycięstwo.
Wie pan co, tak można powiedzieć, bo oni przegrali u siebie z Węgrami, natomiast pokonali Włochów na wyjeździe. To była sensacja i oni awansowali z tej, powiedzmy, tej pierwszej fazy eliminacji i są takim naszym bezpośrednim rywalem w walce o to trzecie miejsce. No wiadomo, Chorwacja też, tak? No nam się udało tą Chorwację pokonać. Co jest plusem tej drużyny? Na pewno bardzo dużym plusem jest to, że grają w niezmienionym składzie bardzo długo, bo oni grają już ponad 5 lat w tym niezmienionym składzie. W tych meczach eliminacyjnych ten skład się w ogóle nie zmienia. Natomiast u nas, tak jak wiemy, zależało to na przykład od Euroligi, czy przyjedzie Ponitka, czy przyjedzie Waczyński, czy przyjedzie Sloter, nie wiedzieliśmy, nie przyjeżdżali. Już taka drużyna Chorwacji czy Włochów są kompletnie rozbite, bo raz grają w takim składzie, raz w takim. Litwini jakoś sobie radzą, bo mają tych zawodników setki, powiedzmy, tak, na poziomie reprezentacyjnym. I przewagą tych Holendrów jest to, że tam nikt nie wypada, bo tam nie mają żadnego zawodnika w Eurolidze. Większość z nich grają w Holandii. Jeden tylko klub taki rozgrywający czarnoskóry gra w Mursi, czyli w lidze hiszpańskiej. Tak, reszta gra gdzieś w lidze tej holenderskiej, swojej.
Ale jakoś określić ich można, silna drużyna to jest właściwie?
Bardzo, bardzo, znaczy silna. Silni są, fizycznie są silni na obwodzie. Pod koszem może nie aż tak bardzo nie mają takiej mocnej siły. Natomiast to, co ja tu widziałem ich mecze, są takim zbilansowanym zespołem, tak? I to nie jest zespół, nie wiem, na miarę Chorwacji, tych gwiazd chorwackich. Nie jest to też zespół na miarę, powiedzmy, Węgrów, tak? Chociaż Węgrzy ich pokonali, mówię na miarę, że nie są słabsi od Węgrów, tak? Czy może na tym samym poziomie? Ja uważam, że są lepsi. No, zdarzyło im się tak, że przegrali. Zdarzają im się wpadki, grają troszeczkę nierówno, natomiast to, największą ich siłą jest to, że grają bardzo, bardzo długo razem i znają się i wiedzą, czego się po sobie spodziewać. Trener wie też, czego może się spodziewać. Taką ciekawostką jest, jak robiłem te mecze, no, robiłem, mówię, jak analizowałem, że tam na przykład jest timeout i trener pierwsze 30 sekund timeoutu poświęca, znaczy daje zawodnikom i bardzo często jest tak, że zawodnik coś prowadzi. Ja wręcz sobie powycinałem takie klipy, że zawodnik rysuje, co będziemy grali jakiś tam i rozmawia z innymi zawodnikami. Trener tak podchodzi i tak, a dobra, nie będę się wtrącał. I patrzy z boku, jak oni to
między sobą rozmawiają. Może to przenieść na nasz grunt.
Nie, ja nie wiem, czy to jest, gdzie to jest praktykowane, jak to jest praktykowane, natomiast taka ciekawostka z tego zespołu Holandii, że takie coś praktykują. I to się powtarza często na każdym time-aucie.
Podpytam jeszcze o to, co ostatnio pytałem, jak pan po reprezentacji wrócił. Wie pan już, czemu Zamojski wypadł z kadry?
Nie, no rozmawialiśmy, że tam gdzieś jest taka zmiana pokoleń. Ja powiedziałem wtedy, że ważyło się między Karolem Gruszeckim a Przemkiem Zamojskim. Przemek ma bardzo duży dorobek i reprezentacyjny, i klubowy, tak. Jest chyba multimedialistą. Medalistą, przepraszam, w polskiej lidze. Tych medali ma bardzo, bardzo dużo. Wiemy, że jest doświadczony. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, ta zmiana pokoleń zaczęła następować i trener zadecydował, że zostanie Karol. W tym okienku, tak widzimy, że trener już nie chciał powoływać ani 14, ani 15 zawodników. Jest powołana czysta 12. Prawdopodobnie są jacyś rezerwowi na liście. Ja tej listy rezerwowych nie znam. Szczerze przyznam się, czy Przemek jest na niej, czy go nie ma. Nie wiem. No, zostaje, tak? Zostaje, potrenuje. Troszkę ma taką małą zniżkę formy, że w tych meczach ostatnich dwóch słabiej zagrał, chociażby dzisiejszym tak strefem, to będzie dobrze, że sobie popracuje spokojnie, przygotuje się do tej, można powiedzieć, następnej fazy rozgrywek.
A wracając do tej kadry, jak pan czuje, jak w ogóle to środowisko czuje, jak duże są te szanse? Ja wiem, że to ciężko tam procentowo ocenić, tak? Ale właściwie ile z tych czterech meczów musicie wygrać? Macie już tam powyliczane i jak to czujecie?
To matematyka jest zawsze tam, ja tą matematykę zostawiam na końcu. Wykorzystać szansę, jaka się nadarza. W najbliższym okienku wygrać tą Holandią, bo tak jak powiedziałem, że to są mocni, są grają ze sobą i tak dalej, ale to jest zespół w naszym zasięgu i pokonać Włochów, bo Włosi przyjeżdżają w zupełnie innym składzie niż grali przeciwko nam, bo znamy już ich skład. Na pewno nie przyjeżdżają zawodnicy z Fenerbahce, bo mają dwóch zawodników podstawowych, którzy grają w Fenerbahce. Z Armani Mediolan, bodajże Cinciarini, prawdopodobnie może być, chociaż też nie wiemy. Mówię o Eurolidze, tak? Bo Euroliga nie zwalnia zawodników na te okienka. I oni zupełnie w zmienionym składzie. Oni w tym zmienionym składzie, w tym takim bez swoich gwiazd, przegrali ze sobą u siebie z Holandią, tak? Czyli jak najbardziej będą w naszym zasięgu bez tych gwiazd. Oczywiście nie można też ich lekceważyć, bo my też nie wiadomo, jacy jesteśmy. My mamy ten plus, że z ostatniego okienka przyjeżdżają wszyscy, a dodatkowo przyjeżdża Łukasz i Maciek Lampę wraca po kontuzji, czyli w teorii, powiedzmy, jesteśmy mocniejsi niż w tym okienku, gdzie sprawiliśmy dużą sensację przeciwko Chorwacji.
I jak już pana mam, to o tym konflikcie interesów teraz słówko, bo pojedzie koszarek Hrycaniuk-Sokołowski, a tutaj w Stelmecie będzie problem wtedy. Co? Macie już tutaj jakoś to opracowane, jak to zrobić? Czy tak pan mruży oczy, marszczy brwi, że sobie myślę, że już nie raz takie rzeczy przeżywaliśmy i trzeba będzie to przeżyć, tak? Ale dla zespołu zgrywania się słabo trochę?
Słabo, bo tak naprawdę w takim całym rosterze mamy 13 zawodników z młodymi, mówię o Kasprze Traczyku i o Kasprze Mąkowskim, z nimi jest 13. Prawdopodobnie trzeba będzie sięgnąć po posiłki do muszkieterów, tych chłopców, którzy trenowali w sezonie przygotowawczym i oni będą musieli pomóc.
Już tam nie bardzo jest po kogo, tak?
Prawdopodobnie. Tak, znaczy, no, ale tam przygotowywał się z nami i Bednarczyk, i tam taki Nikodem. Ten Nikodem akurat jest kontuzjowany teraz tam w zespole. Nie wiem, może Damian Pogoda dostanie szansę, żeby potrenować tutaj z pierwszym zespołem jako tam wyższy zawodnik. Tego nie wiem, jeszcze z Igorem nie rozmawialiśmy na ten temat. Teraz już wszyscy są sfokusowani na tym wyjeździe do Petersburga.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.